Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany i witam serdecznie w wideopodcaście Kultur Liberalnej. I na wstępie przypominam o tym, że trwa akcja 1,5% i możecie Państwo odpisać część swojego podatku na różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, na przykład na Kulturę Liberalną, do czego oczywiście serdecznie zachęcam, bo dzięki Waszemu wsparciu mogę robić takie programy z tak wspaniałymi gośćmi jak dzisiaj. I przechodząc do gości, są ze mną Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.
Dzień dobry, witam Państwa.
Witam serdecznie. Oraz Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Badarako oraz Tygodnik Polityka.
Dzień dobry.
Dziękuję bardzo panom za przyjęcie zaproszenia. Będziemy dzisiaj rozmawiać o protestach rolników, tych, które trwały, trwają i wydaje mi się, że trwać będą. I chciałbym zrobić to w takiej formie, że będę zadawać pytania, które wydaje mi się bardzo wielu naszych słuchaczy czy słuchaczek mają w głowach. I zaczniemy od czegoś absolutnie podstawowego, czyli jaka jest przyczyna tych protestów według panów? Dlaczego one odbywają się akurat teraz i o co rolnicy walczą?
No, to dosyć rozbudowane pytanie, szczerze mówiąc. Może zacznijmy dlaczego teraz? Bo przecież Zielony Ład nie powstał wczoraj, tylko mamy go od 2019 roku, a koncepcja była budowana przez wiele lat wcześniej, więc to nie jest żadne zaskoczenie, że on w ogóle jest. Natomiast dlaczego teraz? Dlatego teraz, że praktycznie w ciągu minionego roku, czyli 2023, bardzo drastycznie pogorszyły się warunki cenowe surowców rolnych na rynku Unii Europejskiej, na rynku światowym. I to jest taki wyzwalacz jakby tych protestów. Z jednej strony bardzo szybkie pogorszenie się właśnie możliwości uzyskania przychodów na odpowiednim poziomie. Z drugiej strony z kolei wojna na Ukrainie, która spowodowała bardzo duże wzrosty kosztów produkcji, w tym nawozów, energii, paliw i tak dalej. No i trzeciej strony no to, co właściwie Zielony Ład proponuje, czyli dla powiedzmy wsparcia środowiska, dla wsparcia klimatu, jednak dosyć spore ograniczenia w produkcji rolnej, takie, które już w tym momencie, kiedy widzimy, że koszty nie spinają się z potencjalnymi przychodami, czyli zyski są pod znakiem zapytania i wiele gospodarstw rolnych nie bardzo jest w stanie sobie wyobrazić, jak zepnie ten rachunek finansowy, no to wszelkie dodatkowe obciążenia nagle z pozycji typu no dobrze, one będą, ale nam dopłacą i jakoś to będzie, stały się elementem krytycznym. I stąd są te dwie rzeczy i do tego jeszcze nałożyło się oczywiście to, co jest powodem tego złego stanu rynku surowcowego, przynajmniej w mniemaniu rolników, czyli otwarcie granic Unii Europejskiej na produkty z Ukrainy, surowce rolnicze, chociaż z drugiej strony umyka to, co jest chyba najważniejsze, czyli to, co robi Rosja z surowcami rolnymi przez ostatnie właściwie dwa lata. Najpierw chcieli zagłodzić świat, a teraz próbują zagłodzić rolnictwo. I to jest mniej więcej, to są tak w skrócie powody tego, co mamy w tej chwili.
Edwin Bendyk. Bardzo precyzyjna analiza. Bym dodał teraz ten aspekt polityczny, bo wiadomo, że najlepiej robić protesty też wtedy, kiedy mają szansę odnieść skutek. No i kalendarz polityczny bardzo pomaga, czyli w Europie to są wybory do Parlamentu Europejskiego, w Polsce jeszcze mamy kontekst wyborów lokalnych. No i wiadomo, że to jest sytuacja, kiedy liderzy polityczni patrzą na wyniki sondaży. No w Polsce 80% poparcie dla żądań rolników wywołuje wrażenie na każdym polityku, zarówno opozycji, jak i polityka rządzących. Nie przez przypadek stanęli oni na czele protestu przeciwko sobie, prawda? Pamiętamy i Donalda Tuska w Morągu, i ministra rolnictwa, i ministra Hetmana, którzy właśnie bardzo popierali to, co rolnikom leży na sercu. No i to jest normalna dynamika, ale też powoduje, że cała sprawa wymyka się trochę poza taką precyzyjną analizę, którą tutaj pan prezes pokazał, no bo wchodzą emocje i te emocje często jednak niwelują argumenty racjonalne i raczej uruchamiamy pewne archetypy, czy ten archetyp rolnictwa ukraińskiego, potężnego oczywiście, który się zamienia w wizję zalewającego zboża, prawda, które no, od paru miesięcy nie płynie akurat z Ukrainy tym kanałem, bo Ukraińcy potrafili wypracować sobie korytarz czarnomorski i też dunajski i tam więcej na większość eksportu w tej chwili idzie, ale wizja tej jakiejś takiej masy, prawda, jest bardzo skuteczna w mobilizowaniu emocji. Także to razem się nakłada i też powoduje, no, że bardzo trudno jest chociażby prowadzić dyskusję, no, która pokazuje, że nie ma czegoś takiego podmiotu jak rolnicy. Bo nagle jak popatrzyłem, to okaże się, że tam wewnątrz są zupełnie różne interesy i na przykład hodowcy bydła czy w ogóle zwierząt mieli zupełnie inne kalkulacje w związku z tanim ziarnem, które kiedyś napływało, prawda, bo zmieniało warunki hodowli, czy przemysł mleczarski, hodowcy krów na mleko, prawda, producenci mleka zupełnie inną mają perspektywę, bo eksportują do Ukrainy 5 razy więcej niż importujemy z Ukrainy, w związku z czym bardzo złożony rachunek, jeżeli mówimy o ten front ukraiński, bo Zielony Ład to jeszcze jest oczywiście odrębna historia.
Bardzo dziękuję panom za ten wstęp. Ja się postaram teraz w miarę te wszystkie punkty przez was poruszone jakoś odpakować. Na pewno to, na co zwrócił uwagę Edwin Bendyk, no to jest kwestia, że protesty w dużej mierze mają wymiar antyukraiński, przynajmniej patrząc na hasła. Dla mnie było to o tyle dziwne, że raczej nie mają wymiaru antyrosyjskiego, a tak jak pan wspomniał wcześniej, no to Rosja jest winowajcą tego, a nie innego stanu rzeczy. Mieliśmy te hasła nawet, to był bodajże protest na Śląsku, tak? To znaczy, żeby Putin tutaj przyszedł i zrobił z tym porządek. Czyli co, miał zrobić porządek z tym, ze swoim problemem, tak? Który sam stworzył. Ale czy według was można powiedzieć, że te protesty mają właśnie wymiar antyukraiński czy antyeuropejski? Rzeczywiście klucz do ich rozwiązania leży w zmianie polityki czy polsko-ukraińskiej, czy na poziomie europejskim?
Znaczy, moim zdaniem nie można przepisać tego wyłącznie antyukraińskim nastrojem, chociaż z drugiej strony to jest majsterszyk ze strony Rosji,
które
że udało jej
się
przekierować właśnie to niezadowolenie w kierunku Ukrainy. Ale jeśli popatrzymy na hasła, pod którymi idą rolnicy na protesty w różnych krajach, to chociażby francuscy rolnicy mieli hasła pod tytułem, żeby zablokować import z Maroka, żeby również ograniczyć import z Polski surowców rolnych, bo my jesteśmy dużym eksporterem. Z kolei hiszpańscy rolnicy również dosyć podobne hasła. Rolnicy z tamtego rejonu w ogóle Europy zablokować umowę z krajami Ameryki Południowej, czyli umowę Mercosur. A my z kolei, no faktycznie mamy bliżej do Ukrainy i widzimy bardziej jakby Ukrainę, no protestujemy teoretycznie przeciwko Ukrainie, chociaż faktycznie jak się to zaczyna bardzo dokładnie analizować, no to rodzi się pytanie, komu bardzo zależało na tym, żeby ostrze protestów w Polsce uderzyło właśnie w Ukrainę. Bo no, jeżeli popatrzymy, że właściwie to ostatni rok, właściwie 2022 przede wszystkim, został przede wszystkim położony kompletnie od strony nadzoru państwowego, bo to zboże miało wpłynąć, miało wejść na teren Polski, miało wyjść z terenu Polski. Jeżeli rząd danego kraju, czyli nas, nie zauważa, że ono wchodzi, ale nie wychodzi, i dosyć długo tego nie zauważa. Co więcej, nie zauważa jeszcze na dokładkę, że nie każde zboże jest przeznaczone do konsumpcji i podlega jakimś dziwnym niekontrolom, no to rodzi się pytanie, no to co się działo właściwie z polskim rządem w roku 2022, że był aż tak ślepy i tak głuchy na to, co już rolnicy wtedy mówili. Więc pewnie tych przyczyn jest bardzo dużo. Na przykład niemieccy rolnicy z kolei skarżą się na dumping cenowy surowców i produktów żywnościowych z Włoch. Więc ta Unia Europejska, po pierwsze te protesty pokazują, Unia Europejska nie jest monolitem żywnościowym, nie jest monolitem pod kątem rolnictwa. Rolnictwo polskie, a francuskie, a hiszpańskie są dwie, to są różne kompletnie sytuacje gospodarcze i moim zdaniem to jest też pewnego rodzaju powodem protestów, ponieważ Zielony Ład jest w pewnym sensie przyłożeniem jednej miary równo dla całego rolnictwa. Oczywiście jeżeli mówimy o chociażby odłogowaniu, no to też odłogowanie bardziej uderza...
Wyjaśnijmy tylko proszę, co to jest, bo to rzeczywiście jest ten postulat, który się pojawia wśród rolników i mam wrażenie, że on jest tak powtarzany przez różne osoby bezrefleksyjnie i de facto nie do końca wiadomo.
Tak, to jest wyłączenie z uprawy około 4% gruntów rolnych, natomiast to jest dopiero dla gospodarstw powyżej 10 hektarów. Jeśli popatrzymy, że nasza struktura rolna, średnie gospodarstwo ma około 11 hektarów, a we Francji 300 hektarów, no to jakby to odłogowanie o wiele bardziej uderza w rolników francuskich, tam o wiele więcej ziemi znajdzie się w tym takim obszarze nieuprawiania niż chociażby rolników polskich. Ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na efektywność taką ekonomiczną uprawy ziemi we Francji i w Polsce, gdzie tam jest efekt skali dużo, dużo lepszy i już teraz widać, że nasza konkurencyjność jest pewnego rodzaju ułudą, tak? Ponieważ nasz efekt skali, gdzie mamy bardzo dużo, bardzo małych gospodarstw, bardzo drogich w utrzymaniu, bardzo drogich w produkcji, versus chociażby francuskie, no pokazuje, że to, co ich trochę boli lub trochę uwiera, to naszych rolników, mimo że skala nie jest aż tak duża, no poniekąd oni uważają, że to ich wręcz zabije. Tu liczy się każdy hektar, Tam powiedzmy być może daliby radę, ale oni też protestują, że to jest za dużo, za bardzo i właściwie to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to niestety i tu kłania się pewnego rodzaju buta, tak ja bym to nazwał, buta i Komisji Europejskiej, a właściwie głównie Komisji Europejskiej, która proponuje bardzo wiele rozwiązań. Oczywiście sama ich nie wprowadza, bo to jest trilog, czyli mamy Radę, czyli rządy, mamy parlament i tak dalej. Granice nie otworzyła Komisja Europejska. Granice z Ukrainą otworzyło rozporządzenie parlamentu i Rady Europejskiej. Tych dwóch ciał, o czym często zapominamy. Więc tu się taka buta jakby na zasadzie, że ktoś proponuje bardzo dużo rozwiązań, zaczyna wdrażać je w życie, tylko nie tłumaczy właściwie, co one tak na koniec dnia mają przynieść. I tu widać wyraźnie, że rolnicy mówią tak, no dobrze, to nas się oskarża o wszystko, jesteśmy prawie, że zabójcami dla klimatu i mamy ponieść wszystkie tak naprawdę koszty jakby tej ochrony tego klimatu, a z drugiej strony nie mówi się kompletnie nam to, co to właściwie ma spowodować. A z trzeciej strony bardzo ważna rzecz, dla kogo rolnicy produkują żywność? No przecież nie dla hobby i nie dla samych siebie. Oni produkują dla nas wszystkich, więc nie można podejść do tematu tak, aha, to wy produkujecie, to jesteście winni, a wy, którzy konsumujecie, to właściwie nic do tego nie macie i jesteście bardzo prośrodowiskowi. Bardzo niedobra sytuacja.
No i trzeba popatrzeć jeszcze też na takie bardziej makrostrukturalne przemiany w społeczeństwie. No Francja jest dobrym przykładem. Jeszcze niedawno, przecież w 18 roku i początku 19 ćwiczyła protesty żółtych kamizelek. To jest pewien aspekt tego samego, co się dzieje dzisiaj.
Gdzie też przyczyną bezpośrednią była podwyżka akcyzy na paliwo.
Wtedy tak.
I z powodów ekologicznych.
Z powodów ekologicznych, a dotyczyło to mieszkańców prowincji, czyli również rolników. Wtedy głównie spauperyzowana klasa średnia z francuskiej prowincji wystąpiła, w której skład też wchodzą właśnie producenci rolni, bo gdzie oni mieszkają, prawda? I ta pauperyzacja postępuje. We Francji to jest dosyć dobrze opisywane, właśnie ten proces degradacji rejonów pozametropolitalnych. No i teraz, tak jak tutaj zostało już powiedziane, gwałtowna zmiana opłacalności czy utraty opłacalności produkcji przy rosnących kosztach. Pamiętajmy, że we Francji ciągle głównym problemem teraz toczącej się kampanii czy rozpoczynającej do Parlamentu Europejskiego jest drożyzna, inflacja i drożyzna. To też jest ten kontekst, który powoduje, że różnego typu problemy przekładamy no, przez kondycję swojego portfela i możliwości życia na jakimś poziomie. We Francji dużo na ten temat właśnie pisano ostatnio, że to jest znacznie więcej niż obrona tylko, tak jak czasami się karykaturalnie mówi, że rolnicy wyszli żądając od państwa, żeby zagwarantowało jakby stabilności opłacalności produkcji. Stabilność nie jest, stabilności warunków na pewno i czy reguł gry. Natomiast oczywiście, jeżeli one się gwałtownie zmieniają na skutek niezawiniony przez samych rolników, często właśnie na skutek błędów politycznych czy błędów popełnianych na poziomie poszczególnych państw. No w Polsce to chociażby brak rozwoju infrastruktury, tak, które wiadomo było, że wojna spowoduje przekierowanie strumienia eksportu ukraińskiego, przynajmniej w pierwszej fazie, dopóki Morze Czarne nie będzie dostępne. No i Rumunia na to odpowiedziała, tak, zwiększając dostęp do Dunaju i jej infrastrukturę drogową, też magazynowanie zboża i tak dalej. Myśmy nie zrobili nic lub prawie nic w każdym razie. No i później przerzucanie na tego, kto jest najmniej winny, bo akurat Ukraina rzeczywiście no, prowadzi wojnę i z kolei stawką tej wojny trzeba pamiętać, że produkty rolne, zwłaszcza te masowe, są głównym źródłem środków dewizowych. To jest 3/4 eksportu ukraińskiego w tej chwili. To jest produkcja rolna. I to jest być albo nie być, nie tylko ich rolnictwa i oligarchów, jak tutaj się próbuje też to mówić, tylko...
No to jest często argument, że de facto w większości, tak mówiliśmy o różnej skali gospodarstw w Polsce czy Francji, no to na Ukrainie one są jeszcze większe i że tak naprawdę na tym zarabiają ukraińscy oligarchowie, a my udajemy, że to są jakieś konflikty między rolnikami.
Struktura ukraińska jest bardzo złożona. Właścicielem ziemi to są miliony drobnych, jeszcze po reformach właścicieli. Znaczy właściciel jest państwo w ogóle, tak czy inaczej, ta ziemia jest na wieczyste użytkowanie udostępniana, są agroholdingi, jest bardzo dużo gospodarstw, fakt, że średnia wielkość gospodarstwa w Ukrainie to jeszcze większa niż we Francji, bo to jest ponad 1000 hektarów, ale te agroholdingi wcale nie dominują, są istotnym graczem, a jeśli chodzi o rynek, to z kolei są jeszcze traderzy, prawda, czyli i ukraińskie, ale też i międzynarodowe, globalne korporacje, które uczestniczą w obrocie. No i nie jest, sami Ukraińcy o tym mówią, że istotnym aspektem tego handlu, zwłaszcza tymi commodities, czyli tymi masowymi produktami, jest też czarny rynek, czy czarny eksport, czyli spora część tego zboża, to szacunki jak zawsze w takim wypadku są nieprecyzyjne, ale musi nawet od około 20%, które wychodzi z Ukrainy, ale nie, pieniądze, choć powinny wracać do Narodowego Banku Ukraińskiego, nie wracają, gdzieś się rozpływają, w związku z czym też nie ma wpływu do budżetu. Ale jeżeli jest czarny eksport, to musi być czarny import. Po drugiej stronie muszą być odbiorcy tego. Jeżeli mówimy właśnie o 2022 roku, o tym zbożu, które wchodziło, a nie wychodziło.
Czy to jest to zboże, które znikało?
To znikało, no to musimy też sobie powiedzieć, ktoś po naszej stronie też w tym uczestniczył, ktoś odbierał. Raport NIK-u z listopada zeszłego roku pokazuje, znaczy on nie pokazuje, kto był nielegalnie w tym uczestniczył, bo to trzeba dopiero wyjaśnić na poziomie ewentualnych postępowań śledczych, ale można się domyślać, że jeżeli coś zniknęło, no to nie zawsze w jasnych okolicznościach, więc też nie przerzucajmy wszystkie winy na złych ukraińskich oligarchów czy na ukraińską korupcję, no bo ta korupcja musi być dwustronna, żeby zadziałała.
Pan wspólnie w takiej długiej analizie w polityce, zalinkujemy wam ten link do niej w opisie, wspólnie z Joanną Solską i z Tomaszem Bieleckim, piszecie między innymi o tym, że problemem nie są więc dziś ukraińskie towary, tylko niskie ceny, ogólnie zboża, i przeciwko temu też rolnicy protestują. Co jest przyczyną tych niskich cen?
Nie no, zboża są tak zwanym surowcem światowym, tak jak cukier i kilka innych surowców, które kształtowane są na giełdach światowych. Tak jak powiedziałem, Rosja na początku wojny miała zupełnie inną strategię. Oni ograniczyli wręcz swój eksport i postanowili, no mówię, zagłodzić świat, czyli spowodować do niedoboru zboża na rynku,
tak,
do gwałtownego wzrostu cen.
W krajach globalnego południa.
I notabene to się wtedy stało. Ceny zbóż wystrzeliły do góry, faktycznie. I to no, dla naszych rolników nie było wcale złe, bo my mamy dużą nadwyżkę eksportową. I kiedy Rosja doszła do wniosku, że to nie działa, absolutnie, wręcz przeciwnie, pomaga Ukrainie i w ogóle tak naprawdę zamiast destabilizować sytuację społeczno-gospodarczą na przykład w Unii Europejskiej, to wręcz ją bardziej, że tak powiem, wzmacnia, no to doszli do wniosku, że trzeba zmienić strategię. I to, co mamy w tej chwili, to mamy Rosję, która jest największym producentem i eksporterem zbóż na świecie, i Rosję, która dostarcza te zboża często po cenie frachtu. Czyli wystarczy tylko zapłacić za statek. Zboże jest gratis. I to są dwie korzyści. Z jednej strony kompletnie destabilizują sytuację na giełdach rolnych, tych światowych, co powoduje i spowodowało drastyczny spadek cen, ale z drugiej strony bardzo wzmacniają swoje strefy wpływu. No bo od czego najłatwiej się uzależnić? Od dostaw żywności. Są kraje, takie jak chociażby Egipt i wiele innych krajów, które nie produkują zbóż. Po prostu. Ale ich dieta oparta jest na produktach mącznych. Więc tam takie możliwości korzystania z bardzo taniego zboża są kluczowe. I chyba Unia Europejska kompletnie przespała całą tą sytuację i ten moment, bo do czego żeśmy doprowadzili? Z jednej strony mamy Rosję, która wysyła dowolne ilości zboża wszędzie, gdzie jest tylko potrzebne. Z drugiej strony mamy Unię Europejską, która ma w tej chwili około 28 milionów ton nadwyżki, która zawaliła kompletnie silosy, magazyny i wszystko.
Którym nie ma
i tak naprawdę
zrobić,
nie wiadomo kompletnie, co z tym zrobić, chociaż już w roku 2023 na wiosnę pojawiały się głosy, ja sam zresztą to wtedy mówiłem, że należy uruchomić program ratunkowy, czyli faktycznie te nadwyżki skupować i eksportować poza Unię, chociażby w celach pomocy humanitarnej, żeby osłabić tę strategię Rosji. No nikt tego nie robił. Teraz to się dopiero pojawia, że może w końcu ktoś doszedł do wniosku, że taniej będzie kupić to zboże z powrotem i wyrzucić je poza Unię Europejską, przynajmniej odblokować magazyny. Bo my zapominamy, że właściwie za 4 miesiące mamy żniwa. A zboże to nie jest taka rzecz, gdzie można sobie usypać hałdy na polu i je trzymać. To tak nie zadziała. I teraz dopiero się o tym mówi. Tylko zostało nam do żniw powiedzmy 4 miesiące. I gdybyśmy chcieli sprzedać całą nadwyżkę eksportową z Polski, jaką tą nadwyżkę, którą mamy w tej chwili w silosach, 9 milionów ton zboża, przy teoretycznie maksymalnie 700 tysiącach ton miesięcznie możliwości transportowych, to mamy przed sobą tak około 10 do 11 miesięcy, zanim się w ogóle tego pozbędziemy. To pokazuje skalę problemów. I to nie są tylko pieniądze. Autentycznie to już nie są tylko pieniądze, tylko to już jest cała logistyka, która się, no, wygląda na to, że na rynku zbóż może kompletnie załamać, a co się będzie wtedy działo z cenami, to nawet trudno sobie wyobrazić. Oczywiście pamiętam z poprzedniego kryzysu nadwyżkowego zbóż, gdzie były pomysły, żeby palić zbożem. Tylko, że to pod względem etycznym i moralnym. Tak, można spalać zboże, tak? Można produkować energię ze zboża, nawet w cementowni, jak ktoś bardzo chce. Tylko to pod względem etycznym, moralnym, gdzie jednak mamy olbrzymie strefy głodu na świecie, no byłoby chyba dosyć wstrząsającym eksperymentem. I tak to wygląda w tej chwili. Moim zdaniem ktoś przespał właściwie cały 2023 rok kompletnie.
A czy w takim razie ta propozycja, która pojawiła się ostatnio z ust Donalda Tuska o tym, że on będzie zabiegał o to, żeby w ogóle wstrzymać import zbóż z terenu Białorusi i Rosji. To jest potencjalnie rozwiązanie tego problemu, czy to też jest coś... jedyny krok pomiędzy.
Znaczy oczywiście nie, to jest bardziej gest polityczny, znaczy to Ukraińcy podnoszą tę sprawę, że właśnie blokujemy import z Ukrainy, tymczasem import z Rosji, Białorusi, legalny, nielegalny i tak dalej, jest cały czas stosowany. Zresztą w mediach ukraińskich pojawiły się takie reportaże śledcze pokazujące, nawet jakie firmy z Polski uczestniczą w tym procederze. Tam była taka nawet afera, bo zatrzymano dziennikarza śledczego Ukraińskiej Prawdy na granicy polsko-białoruskiej, który właśnie robił taki materiał, więc ta sprawa się rozwija. I to bardziej, rozumiem, tutaj gest jest polityczny, bo z tego względu chociażby, o którym mówił pan prezes, no to właśnie zboże jest notowane na rynkach światowych, jeśli chodzi o ceny. To tutaj to zamknięcie nic nie da, też nie spowoduje rozwiązania tego problemu, który mamy, czyli opróżnienia tych nadwyżek, więc to w tej chwili znowu za późno. To trzeba było się decydować wcześniej, ale to też jak bardzo złożona jest sytuacja, to trzeba pamiętać właśnie, że no my nie tylko zboże importujemy, znaczy z Rosji ciągle inne produkty, no miód chociażby do nas, no w niewielkich ilościach, ale cebula nawet.
Marchewka,
no właśnie, taki absurdalny, gdzie wydawałoby się...
To jest zastanawiające.
A nawet jak nie tylko z Rosji, nieoficjalnie, no to jak się popatrzy na tabelę dotyczącą importu na przykład z Kazachstanu, czy z innych państw postradzieckich, no to mamy zwyżki w rodzaju 300% w ciągu ostatnich dwóch
tylko
lat.
Tylko, że Kazachstan zawsze był takim tradycyjnym rynkiem, skąd kupowaliśmy zboże, szczególnie pszenicę durum. Tam kupowaliśmy pszenicę
durum. Tak,
tylko
chodzi mi o wzrost jednak, który jest dosyć podejrzany.
Natomiast do impaktu wprowadzenia takiego embargo, to znaczy jak na polskim rynku to nic kompletnie nie zmieni, bo my nawet jeżeli sprowadzaliśmy, no to w tamtym roku sprowadziliśmy 13 tysięcy ton. Nie
Czyli
powinno być
nic.
Ani kilograma, ale to jest nic. To jest w ogóle w porównaniu z tym, co mamy z innych kierunków, to w ogóle jest nic. Ale słusznie pan premier tu zauważa, żeby to miało jakikolwiek sens, trzeba by wprowadzić embargo z punktu widzenia całej Unii Europejskiej.
No tak.
Bo na przykład my, co prawda 13 tysięcy ton, ale już Hiszpanie i Włosi, tak łącznie jak się popatrzy, to prawie milion ton. No to jest znacząca różnica, tak? I oni faktycznie kupują zboże z Rosji, bo to są kraje, które mają niedobory zbóż. Gdyby nie było tego importu, pewnie kupiliby od nas. Dlaczego nie? Ale import jest. Więc tutaj trzeba wprowadzić embargo na poziomie całej Unii Europejskiej i słusznie ktoś zauważa, to wcale nie musi być takie łatwe. Bo te kraje mogą powiedzieć nie. Mogą się nie zgodzić po prostu zwyczajnie na świecie na takie kompleksowe embargo. Także to też nie jest takie proste, jakby się nam wydawało. Natomiast co do impaktu różnych surowców, to ja podam, co się stało z eksportem polskiego cukru chociażby. I tutaj my jesteśmy dużym producentem cukru, trzecim praktycznie w Unii Europejskiej i bardzo dużym eksporterem. I mieliśmy między innymi bardzo ważny rynek, czyli rynek włoski. Bo Włosi mają niedobory po prostu takich surowców ze względu na swoją jakby strukturę geograficzną i możliwości produkcyjne. I Włosi byli naszym bardzo ważnym rynkiem, gdzie sprzedawaliśmy potężne ilości cukru i już nie sprzedajemy. Sprzedają tam Ukraińcy. Czyli to nie jest tak, że my tu sobie możemy nawet chiński mur postawić na tej granicy polsko-ukraińskiej, ale jak się tego nie zacznie kompleksowo rozważać, to właściwie do niczego to nie doprowadzi. Poza tylko tym zgadzam się, że około miliard euro polskiego eksportu do Ukrainy no, przestanie istnieć po prostu, no bo no, trudno, żeby nie było retorsji w stosunku do naszych produktów.
Ale to jest też coś, na co zwracacie uwagę w tym tekście dla polityki, że te protesty uderzają de facto w polską gospodarkę, bo Ukraina dużo więcej od nas kupuje niż do Polski sprzedaje. Tutaj pozwolę sobie zacytować. Do grudnia 2023 roku Polska wyeksportowała do Ukrainy towary za ponad 10 miliardów euro, importując w tym czasie z Ukrainy za 4 miliardy euro.
Mówimy o wszystkich obrotach.
O całym eksporcie, różnych innych rzeczach nieżywnościowych.
Tak, to mówimy w kontekście blokowania granicy też.
Tak, no i to pokazuje, że to jest... Z punktu widzenia chociażby producentów mebli polskich, którzy mają swoje fabryki w Ukrainie, to jest dramat. Czy właśnie taki, którzy podzespoły z Ukrainy pozyskują, więc rzeczywiście nasza gospodarka traci. Też jak Narodowy Bank Ukrainy tam szacował, no to jest tak, że właśnie my nawet nieproporcjonalnie więcej tracimy, bo oczywiście Ukraińcy komponenty potrzebne dla siebie importują innymi kanałami, znaczy Rumunia przejmuje ten ruch, także na poziomie importu do Ukrainy Ukraińcy zaczynają jakby już bypassować blokadę z Polski. Nawet polscy producenci już przez Rumunię zaczęli, to jest droższe oczywiście, znacznie, no ale muszą coś robić, no nie mogą po prostu czekać, aż rząd się dogada z rolnikami. Więc rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna dla Polski, chociaż trzeba pamiętać, że mimo tej dysproporcji ona jest znacznie bardziej uciążliwa dla Ukrainy, dlatego że ta wojna, trzeba też zrozumieć jej charakter. Oczywiście działania zbrojne są istotne, ale żeby mogła armia ukraińska prowadzić te działania, musi mieć gospodarkę, która ją finansuje. Wszystkie wpływy do budżetu ukraińskiego z gospodarki idą na utrzymanie armii. Czyli każda hrywnia, która nie wpłynie, a w listopadzie nie wpłynęło tylko z ceł i podatków granicznych, 10 miliardów hrywien. W grudniu to samo. To tyle mniej idzie do budżetu wojskowego. Ukraińcy to liczyli, ile można kupić, tak? Prawie 80 tysięcy pocisków, 155 mm, prawda? No więc to są konkretne straty, które mają wpływ na front. To nie jest tak, że można oddzielić te dwie sprawy. Po prostu wojnę dziś, zresztą zawsze, ale teraz szczególnie, prowadzą, znaczy wyspecjalizowane kadry w postaci armii, która liczy około miliona, ale na jednego żołnierza trzeba 5 do 6 ludzi zatrudnionych w gospodarce, którzy wytwarzają po prostu dochód, z którego można finansować. Ta granica jest po prostu granicą życia i śmierci. To, że mogą Ukraińcy ją obchodzić przez Rumunię, czy nawet Węgry, bo Węgrzy nawet nie, chociaż właśnie nie są zbyt życzliwi celom Ukrainy w tej wojnie, ale jednak jakby tu nie blokują, no ma zasadnicze znaczenie. No i inna rzecz, to też musimy sobie wyobrazić, to nie jest granica Polski z Ukrainą. Dla Ukrainy to jest granica z resztą świata, z całą Unią, de facto z zachodnim światem.
No dlatego nasze embargo też ma niewiele sensu w tym kontekście, bo jeśli to zboże czy jakiekolwiek inne towary znajdą się w Unii Europejskiej, no to do Polski też potem mogą
dotrzeć. Też potem wrócą?
Z drugiej strony. No, to tak, wszyscy to podkreślają, ale też to embargo też nie ma sensu dlatego, że przecież my nie jesteśmy jedynym rynkiem w Unii Europejskiej. Ukraińcy widzą już doskonale, że rynek francuski, niemiecki, włoski, hiszpański to są bardzo dobre rynki i tam zaczynają lokować w głównej mierze swoje produkty. No my byliśmy takim rynkiem pierwszego wyboru, bo to było naturalne, tak? Czyli rok, od 2016 roku, gdzie podpisano umowę, która złagodziła warunki wymiany handlowej również w zakresie produktów spożywczych pomiędzy Unią a Ukrainą. Faktycznie byliśmy takim rynkiem pierwszego wyboru. Natomiast widać też wyraźnie, że my jesteśmy rynkiem jednak bardzo silnym pod kątem produkcji żywności i nie wszystko da się już ulokować u nas, bo to widać. W związku z tym produkty idą do całej Unii Europejskiej, ale my mamy z kolei problem o tyle, że 70% całego naszego eksportu żywności idzie do Unii Europejskiej, więc nagle spotykamy się już poza rynkiem polskim, polskie produkty ukraińskie, w bardzo silnej konkurencji cenowej. I pewnie może nie byłby to aż tak tragiczny problem, gdyby nie to, że w ciągu ostatnich tak naprawdę kilku lat pogorszyły się bardzo warunki funkcjonowania i rolnictwa, i przemysłu żywnościowego w Polsce. Staliśmy się
przez to, że wzrosły koszty?
Tak, przede wszystkim, że i u nas wzrosły tak naprawdę niespółmiernie bardziej niż chociażby w Niemczech.
Ale wzrosły dlaczego?
A to jest właśnie dobre pytanie, dlaczego u nas cena energii dla zakładów przetwórczych jest dwa razy wyższa niż w zakładach niemieckich chociażby. To jest dobre pytanie. Ja bym się o to zapytał tych, którzy o tym decydowali przez te wszystkie lata. I teraz tak, nasza konkurencyjność się zmniejszyła, a my jednak konkurujemy ceną, tak? Bo oczywiście można mówić, że mamy najlepszą żywność, największej jakości i wszyscy nam za to zapłacą. No nie, to tak nie działa. Cena ma bardzo ważną rolę, szczególnie na rynku półproduktów, surowców, ale również na rynku produktów przetworzonych. Więc jeżeli teraz się okazuje, że w tym samym czasie my straciliśmy już część konkurencyjności ze względu na potężne wzrosty kosztów, z drugiej strony nasi klienci w Polsce i klienci chociażby w Niemczech i w innych krajach, ich siła nabywcza również spadła. No mieliśmy inflację, u nas to prawda dużo wyższą, ale oni też mieli. I nagle spotykamy się w miejscu, gdzie my jesteśmy mniej konkurencyjni, konsumenci są mniej skorzy do płacenia i na rynek wchodzą dosyć dobrze wypozycjonowane produkty cenowo ukraińskie. No i to jest ta sytuacja, w której w tej chwili bardziej tkwimy poza naszym nawet rynkiem, niż wewnątrz własnego krajowego rynku. Notabene z tą samą sytuacją spotykamy się, bo ciągle zapominamy, jest jeszcze cała reszta świata. Unia Europejska to jest tylko niewielki wycinek. My, co prawda, eksportujemy tylko około 30% do krajów trzecich, ale jest to dla nas ważny eksport. I tam też się spotykamy z konkurencją i tu rolnicy poniekąd wskazują na jedną rzecz. Jeżeli dalej będziemy sobie śrubować koszty produkcji żywności w Unii Europejskiej, tak jak to robimy, na szczytne cele, to tak naprawdę zaraz się okaże, że wszystko będziemy odłogować, bo nikt nie będzie chciał po prostu kupować tych produktów.
Ale to wchodzimy tutaj w ten temat, który ciągle nam się pojawia de facto, czyli kwestię Europejskiego Zielonego Ładu. I to również pojawia się w waszej analizie, ale też dużo piszecie o tym w Fundacji Batorego. Czym de facto jest ten program, bo rzeczywiście on jest wszechstronny i czy teraz mamy do czynienia z takimi wybijaniem zębów, tym założeniem Nowego Ładu, że kolejne siły polityczne pod presją protestów, ale też właśnie pod presją kolejnych wyborów nadchodzących, wycofują się de facto z tych zaostrzonych wymogów Zielonego Ładu. A jednocześnie czytamy w założeniach, że ten Zielony Ład powstał no, dla zwykłych rolników, tak? To znaczy on ma im pomóc, on ma bronić ich interesów i sprawić, żeby to rolnictwo europejskie było jednocześnie ekologiczne i konkurencyjne.
No niestety to jest tak, że komponenty Europejskiego Zielonego Ładu no, mają pewną warstwę, powiedzmy, meta celów, które chcemy osiągnąć i one są dobrze zdefiniowane. Potem zaczynają się szczegóły, które...
A moglibyśmy tylko powiedzieć chwilkę o tych metacelach?
No tak, no ten najważniejszy, no to jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. To jest enigmatyczne pojęcie, bo ono nie mówi, że mamy ograniczyć emisję do zera, tylko osiągnąć netto zero, czyli sumę ewentualnych emisji, które będą chociażby z rolnictwa, ale też takich elementów gospodarki, jak nie wiem, produkcja cementu chociażby. No trzeba będzie równoważyć na przykład wychwytem dwutlenku węgla i składowaniem go głęboko pod ziemią. No i to już jest, to już pokazuje, że mówimy o celu, który jest właśnie szczytny, ale do którego prowadzi droga przez technologie, których jeszcze nie ma, prawda? W związku z czym, jak zaczynamy teraz zamieniać to na konkrety, na przykład cel osiągnięty do 2030 roku, 40, te poszczególne bariery czy elementy już uszczegółowiane przez Unię Europejską, no to oczywiście pojawiają się też konkretne technologie, sposoby, na przykład polityki krajowe, tak jak no w Niemczech próba przyspieszonego przechodzenia z pieców gazowych na pompy ciepła. No i w momencie, kiedy pojawia się tego typu, czy właśnie rozwiązania dotyczące rolnictwa, prawda, konkretnych działań, no to konkretne grupy społeczne już nie funkcjonują w abstrakcji, tylko dotykają ich te działania, prawda? No tę pompę ciepła, nawet jeżeli ona jest opłacalna w długiej perspektywy, to trzeba sfinansować, ponieść inwestycje. Teraz pytanie, jak się rozkłada koszt tej inwestycji, kto ponosi ryzyko, na ile odbiorca indywidualny i biorąc pod uwagę chociażby w ogóle wzrost siły formacji populistycznych, nie tylko ze względu na Zielony Ład, znaczy raczej to jest odkrycie, że opór przeciwko przyspieszonej transformacji może być dodatkowym paliwem politycznym, które było pierwotnie zbierane głównie na wątku imigracyjnym. Prawda? Prawica europejska zbudowała się na tym, to ciągle jest jeden z tematów, ale Zielony Ład i oprotestowanie przeciwko no właśnie, dyktatowi Brukseli, korporacji.
Widzimy zresztą te hasła na protestach i też widzimy, jak bardzo aktywni są to politycy Konfederacji.
Tego się można było spodziewać, takie prognozy, ostrzeżenia były, że właśnie populiści wykorzystają tak zwany zielony klin do tego, żeby pokazywać, że oni bronią normalności, a są z jednej strony aktywiści, ekstremiści, prawda, którzy no właśnie niszczą dzieła sztuki i tak dalej i zajmują się ekoterroryzmem. I z drugiej strony są technokraci brukselscy, którzy działają w imię jakiegoś abstrakcyjnego, prawda, kapitału, który chce na tym zarobić. No i mamy mieszankę po prostu polityczną, która daje łatwo się zmobilizować i powoduje rzeczywiście, że mówi się o jakimś rodzaju ekologicznej kontrrewolucji, prawda? I że to, co teraz jest i te wybory do Parlamentu Europejskiego rozstrzygną. Już widać, jak one będą różne od 2019 roku, kiedy to właśnie formacje ekologiczne weszły, wypychając formacje prawicowe czy skrajnej prawicy. Teraz będzie dokładnie odwrotnie. Znaczy praktycznie te partie lewicowe, wszystkie prognozy mówią, że stracą bardzo dużo, a ich miejsce zajmą populiści inaczej niż w 2019 roku, kiedy właśnie się tego obawiano. I to jest normalna logika polityczna. Teraz jak można jej przeciwdziałać? To, co największe błędy, jakie popełniła Komisja Europejska niewątpliwie, no to jest błędy komunikacyjne. To znaczy właśnie bardzo słabo informowano o tych celach. Uznawano je za samo oczywiste, prawda? No właśnie ze względu na słuszność celu.
No tak, no bo jeśli Komisja Europejska mówi, że robimy to dla was, a nagle oni protestują i mówią, przestańcie to robić dla nas, bo nie chcemy tego, no to tutaj...
Były ewidentne błędy, no a poza tym też trzeba sobie powiedzieć, czysto obiektywnie, jak się popatrzy na cel, jak najbardziej słuszny i my nie bardzo bliski, ale chcemy w ciągu 30 lat, czy 30 paru lat zmienić infrastrukturę i warunki funkcjonowania systemu gospodarczego, który powstał od początku rewolucji przemysłowej, trzeba pamiętać. No, to jest niebywały w ogóle w ambicji projekt, niezbędny swoją drogą, jeżeli chcemy osiągnąć rzeczywiście jakąś równowagę ze środowiskiem, ale jeśli na poziomie wykonania, on jest rzeczywiście niezwykle ambitny.
To się rodzi pytanie, dlaczego komisarz Wojciechowski, polski komisarz do spraw rolnictwa, tak bardzo popierał Zielony Ład, wręcz chwalił się, że on jest autorem wielu rozwiązań. I ja jestem w stanie to uwierzyć, że on był autorem wielu rozwiązań, ponieważ Zielony Ład, jak się popatrzy na takie bardzo szczegółowe rozwiązania, on faktycznie wspiera małe gospodarstwa. On im daje szansę, tak? Przejścia na produkcję ekologiczną, ekoschematy, dopłaty, to wszystko nie dzieje się za darmo. Ale to jest na poziomie, powiedzmy, małych gospodarstw. Natomiast Unia Europejska to nie są tylko małe gospodarstwa. Teoretycznie, jakbyśmy patrzyli na Polskę, to można powiedzieć, że częściowo te rozwiązania Zielonego Ładu wcale nie byłyby takie złe dla wielu małych gospodarstw. One być może dawałyby im w ogóle szansę na przetrwanie, bo one odrywają od takiej czysto ekonomicznej funkcji gospodarstwa rolnego i kierują w kierunku środowiskowej funkcji, która, do której się dopłaca, tak? Czyli Unia Europejska buduje schematy, do których dopłaca. Tylko że to w skali jakby całej Unii Europejskiej, no nie za bardzo się sprawdzało i co więcej też ten problem zasadniczy tych wszystkich propozycji rozwiązań. W momencie, kiedy one padały, to zawsze było tak, padło rozwiązanie, ok, 25% wszystkich ziem uprawnych w Unii Europejskiej ma być przeznaczone na uprawę ekologiczną. No brzmi pięknie. I reakcja była taka ze strony już organizacji rządzie. Tego się nie da zrobić. Znaczy, stracimy bardzo dużo produkcji, tak? Okaże się, że będziemy mieli bardzo drogą żywność. I teraz tak, teoretycznie, w zależności od poziomu zamożności społeczeństw, to ma różne uderzenia, tak, gospodarcze. Ale ogólnie, jak się na to popatrzyło, no to nie. No to oczywiście kontra, ale tak trzeba zrobić, bo tego wymaga klimat. No i oczywiście kontra, tego nie da się zrobić. Fizycznie doszli do 7% po długich bojach i dyskusjach. Tylko po co? Tylko po co tak robić? To samo notabene z użyciem pestycydów. Wszystkie pestycydy, czyli środki ochronione, o 50%. O 50%.
Żeby było ich 50% mniej używane.
W każdym kraju. Tylko nikt nie popatrzył, jaka jest różnica pomiędzy stosowaniem tych środków w Polsce, a na przykład w Holandii. W Holandii to jest ze 4 razy więcej, więc oni sobie zredukują o 50%, my zredukujemy o 50% i nasi rolnicy w ogóle prawdopodobnie nie będą używać żadnych środków, bo się nie da. I to są takie rzeczy, na które wskazują organizacje rolnicze, ale również przetwórcy, bo ja reprezentuję przetwórców. Zielony Ład to jest tak duża strategia, że nie można jej przypisać wyłącznie do rolnictwa. Na przykład Zielony Ład oddziaływuje na funkcjonowanie zakładów przetwórczych, czyli na koszty zakładów. Zarówno emisja gazów cieplarnianych, ale chociażby to, co mają w żywności opakowania. Mamy w tej chwili rozporządzenie PPWR na tapecie. Walczymy o urealnienie, bo to też jest tak, że jak ktoś się sprzeciw czemuś, co mi komisja, to od razu to było na zasadzie takiej religii. Albo jesteś za, albo jesteś przeciw, czyli dogmatu, nie ma o czym dyskutować. Nie, właśnie nie. Jeżeli my mówimy, no moment, proponujecie nam rozwiązania, które my mamy wdrożyć w relatywnie krótkim czasie, bo właściwie dekady, a na przykład każecie nam mieć recyklat w opakowaniach, gdzie tego recyklatu nikt jeszcze nie jest w stanie nawet wyprodukować, bo nie jest on dopuszczony do kontaktu z żywnością. Jedyny recyklat to recyklat z butelek PET, jego można sobie. Cała reszta nie, ale rozporządzenie mówi, każde inne opakowanie ma mieć w sobie recyklat z tego opakowania. No to my się pytamy, a przepraszam, ale na jakiej zasadzie? Skąd mamy to wziąć? To są właśnie realne powody, dla których ktoś potem wychodzi na brukselską ulicę, mówi, no nie, no stop, tak nie może być. I abstrahując od wszystkich politycznych powodów, ale to faktycznie takie postępowanie, ten brak słuchania, brak dobrych analiz, tych oceny skutków, brak słuchania też organizacji rolniczych, przetwórczych, ale w kontekście całej gospodarki powoduje, że potem Komisja Europejska nagle mówi, a no to nie chcecie tego, chociaż to było takie świetne. No to nie jest dobra droga do niczego i to jest faktycznie paliwo dla tych, którzy mówią, że to wszystko jest do wyrzucenia do kosza. Ja niestety mówię tak, Zielony Ład to jest pakiet tak wielu rozwiązań, że nie ma takiego kosza, który by zmieścił te wszystkie rozwiązania i nie można do tego podchodzić. I tu jest pewna rodzaj wskazówka też dla żądań rolników. Tego się nie da zrobić, co oni proponują i premier tuż też doskonale o tym wie.
No bo oni de facto postulują wyjście Zielonego Ładu.
Nie da się tego zrobić w taki sposób, bo to wymaga kolejnych kilku lat analiz, co tak naprawdę można sobie odpuścić, gdzie, żeby nie dochodziło, że nagle z jednej strony mam zobowiązanie, a z drugiej strony nie mamy żadnych możliwości realizacji tego, więc to wymagałoby raczej rewizji polityki, strategii Zielonego Ładu pod kątem całej gospodarki i faktycznie te elementy, które wydają się najbardziej kontrowersyjne, albo te, które nie mają swojego uzasadnienia dobrego w tym, że nie pogorszą warunków finansowych funkcjonowania rolnictwa chociażby, czy przetwórstwa, czy innych gałęzi gospodarki, to tam być może trzeba dokonać korekt, ale żaden koszt tutaj nie zadziała.
No tak, też wydaje mi się, że mówiliśmy o tym, że jakby są bardzo różne struktury tego rolnictwa w różnych krajach wspólnoty. No a sama wspólna polityka rolna stanowi ponad 30% budżetu Unii Europejskiej, czyli jest największą w ogóle jego częścią. Natomiast rzeczywiście 80% tych środków trafia do 20% gospodarstw, które są zazwyczaj największe. I to też jest bardzo niekorzystne dla polskich producentów i rolników. Ale to jeszcze w takim razie pytanie w kontekście tego, czy rzeczywiście jest jakaś alternatywa do Zielonego Ładu, no bo też wiemy, że rolnicy na zmianach klimatycznych, na kryzysie klimatycznych ucierpią jako pierwsi i w najpoważniejszy sposób.
To znaczy tak, musimy pamiętać, że Zielony Ład dotyczy właśnie szerzej całej gospodarki, czy w ogóle wielowymiarowej społeczno-gospodarczej przemiany i jest programem nie tylko klimatycznym, czy ekologicznym, ale modernizacyjnym. Znaczy to jest program, który ma stymulować rozwój nowych technologii, które zapewnią Unii przewagę konkurencyjną w pewnych aspektach, gdzie jeszcze baza własnej myśli technologicznej jest na tyle zaawansowana, że można produkować czy zaczynać tak zwane łańcuchy wartości w Europie. Chociażby, nie wiem, technologie w tej chwili, no, ta konkurencja trwa, ale właśnie, nie wiem, wytwarzania akumulatorów, prawda? Tu dominują Chińczycy czy Koreańczycy, ale Europa, jeśli chodzi o dostęp do technologii, ma całkiem nieźle też nowe surowce. Lit, zasoby litu we Francji czy Szwecji są w tej chwili odkrywane, więc możemy po prostu rekonstruować europejski przemysł w oparciu o nowe technologie i to jest jakby druga stawka, prawda? Żeby zwiększenie czy taka restart silnika gospodarczego, zwłaszcza w jego bazy przemysłowej. I to dopiero to razem tworzy całość i tu też jesteśmy w jakimś sensie spóźnieni. Tu jest z kolei argument, żeby pewne parametry Zielonego Ładu dociskać w związku z konkurencją ze Stanami Zjednoczonymi, które właśnie też ich polityka reindustrializacji i tworzenia nowych przemysłów, umownie nazwijmy, opartych na zielonych technologiach, no bardzo przyspieszyła. No i oczywiście Chiny tu są naturalnym konkurentem, zwłaszcza jeśli chodzi o te masowe technologie, nie wiem, paneli fotowoltaicznych i tak dalej. W związku z czym...
Największe światowe inwestycje obecnie w zielone technologie.
Dokładnie tak. Z tym, że trzeba pamiętać, że Europa ma tutaj potężne zasoby, tylko musi je jakby zmobilizować i Zielony Ład temu miał służyć. Pytanie, jak zrównoważyć z jednej strony ten impuls modernizacyjny, który sprzyjać będzie restrukturyzacji gospodarki, no z tym, no żeby przy okazji nie zniszczyć innych sektorów, czy też z kolei uwzględniając roszczenia chociażby rolników, z kolei no nie jednak też z bodźca do restrukturyzacji tego sektora. No w Polsce...
Na przykład do konsolidacji, tak, o której tutaj mówiliśmy.
Albo postawienie na jakiś model, no bo jeżeli mówimy, mamy właśnie małe gospodarstwa, czy sektor jest dominowany przez małe gospodarstwa, no to sposobem podnoszenia wartości produkcji jest rzeczywiście kierunek na nie wiem, produkcję ekologiczną, taką, która można jakby jednostkowo sprzedawać drożej z większą marżą, czy nie wiem, dokładać do tego jeszcze efekty, nie wiem, turystyczne i tak dalej, prawda? To są takie koncepcje, no ale to nie rozwiąże problemu całego przemysłu rolnego czy wytwarzania żywności, więc tu potrzebne są też złożone strategie, które adresują problemy małych gospodarstw, a jednocześnie no, jakiś impuls do modernizacji, zwiększenia efektywności produkcji w tych większych sektorach, bo Ukrainy, niezależnie jak będziemy się zamykać, no to nie wykreślimy jej z mapy konkurencji. Ukraińcy mocno inwestują, nawet mimo wojny, w swój sektor rolniczy. Mają swoje strategie. Trzeba pamiętać, że oni nie mają żadnych dopłat, a są konkurencyjni, prawda? Nawet w czasie wojny.
No to myślę, że dla naszego sektora to brzmi koszmarnie.
Znaczy, gdybyśmy porównali jakby tą możliwości produkcyjne Ukrainy i Polski pod względem gleby, środowiska.
Tak, nie, to nie ma w ogóle...
Jesteśmy, to nie mamy żadnych szans. Kosztowo nie mamy żadnych szans. Oni mają najlepsze gleby na świecie, dobre warunki klimatyczne.
Światowych czarnoziemów, także...
A my mamy relatywnie słabe ziemie niestety, słabo akumulujące wodę, mamy duże problemy z suszą notabene przez wiele lat, a właściwie przez ostatnie dekady nic z tym nie zrobiono kompletnie, mimo że wszyscy płacimy podatek wodny. To żebyśmy mieli tą świadomość, wprowadzony tam w roku 2018, a retencję mamy na poziomie 3%, czyli 97% wszystkiego, co spada na naszą piękną ziemię, ląduje z powrotem gdzieś tak w morzach i innych miejscach, natomiast nie zostaje w glebie. I to się mści. I to się zemści nas bardzo mocno w ciągu najbliższych lat. Tylko pytanie, co do tego mają rolnicy? Czy oni są temu winni? No nie są temu winni. Natomiast też ta konkurencyjność jest czasami dosyć dziwnie postrzegana, bo jeżeli ja czytam, że Chiny budują swoją konkurencyjność, są niebywale wręcz konkurencyjni w panelach fotowoltaicznych, ale głównie dlatego, że mają energię z elektrowni węglowych, No to tak, no to to wygląda tak. My tu sobie pomontujemy te chińskie panele, a ilość dwutlenku węgla wcale nie będzie spadać, tylko będzie rosła, bo oni będą coraz więcej używali tej energii. To samo mieliśmy chociażby z bioetanolem, gdzie w którymś momencie Unia Europejska wyznaczyła tak wysokie poziomy zawartości bioetanolu, że się okazało, że musielibyśmy wszystko po prostu obsiać rzepakiem i jeszcze by zabrakło. Efekt? Efekt jest taki, że mamy bardzo dużo bioetanolu, chociażby z krajów Ameryki Południowej. Skąd się biorą? Z plantacji trzciny cukrowej, które powstają na terenie lasów Amazonii, które są wycinane na potęgę. Ja jako Europejczyk mogę czuć się świetnie tankując samochód, tak? Tylko obawiam się, że to się w którymś momencie bardzo szybko źle... Tak samo chociażby z biodieslem. Mało pewnie kto wie, że plantacje, olbrzymie plantacje palmowe, tak? Palmy olejowej nie powstały po to, żebyśmy sobie mogli tam dodać do takiego czy innego produktu olej palmowy, który nie cieszy się zbyt dużym uznaniem, chociaż nie wiadomo właściwie dlaczego, tylko głównie większość tej produkcji idzie na biodiesla. Na biodiesla, po to, żebyśmy mogli sobie ekologicznie się przemieszczać. To jest komplet. I na to też wskazują poniekąd rolnicy, jakkolwiek byśmy nie nazwali rolników, że nie mogą być strategie, które polegają na tym, że bardzo mocno ograniczymy tu sobie wszelkie możliwości produkcji, uzyskując być może jakieś redukcje, chociażby redukcje w wydzielaniu CO2, gdzie okazuje się, że cała reszta świata ma to kompletnie w nosie, buduje swoją na tym konkurencyjność, a na koniec dnia skończy się tak, że w Europie będziemy mieli bardzo drogą żywność, przeznaczoną dla niewielkiej grupy bogatych Europejczyków, a całą resztę będziemy po prostu sprowadzać z zagranicy i wszyscy będą czuli się z tym dobrze. No, takie podejście ewidentnie w tej chwili już nie znajduje poparcia.
Panowie, myślę, że w te 45 minut nie udało nam się wyjaśnić wszystkiego związanego z protestami rolników i Europejskim Zielonym Ładem. Natomiast bardzo dużo tych kwestii naświetliliśmy naszym widzom i słuchaczom, za co wam serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli dzisiaj Andrzej Gantner.
Dziękuję.
Polska Federacja Producentów Żywności oraz Edwin Bendyk.
Dziękuję bardzo.
Fundacja imienia Stefana Batorego oraz Tygodnik Polityka. Dziękuję wam bardzo i dziękuję również państwu, że byliście dzisiaj z nami, a my widzimy i słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia.